Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Daszek, a.k.a. Gra Podpada. I witam was na specjalnym odcinku tego podcastu, ponieważ będziemy taki mieli odcinek, spotkanie na świeżo, można byłoby rzec. Tak, to będzie pierwsze wrażenie z Assassin's Creed Valhalla. Czyli wydaje mi się, że trzeciego najbardziej oczekiwanego tytułu w tym roku, zaraz po Cyberpunku i The Last of Us, to wydaje mi się, że właśnie Valhalla była tą grą najbardziej wyczekiwaną. Czy warto było czekać? Czy warto było czekać tyle miesięcy? Cisza. Zapadła cisza. Oczywiście postaram się na to pytanie odpowiedzieć, podając jakieś konkretne przykłady i argumenty z gry, ale to na samym końcu, jakby jak będziemy sobie robić podsumowanie, to dojdziemy właśnie do tego jednego wniosku. Czy warto było czekać na Assassin's Creed Valhalla? No i odpowiemy sobie na pytanie przy okazji, czy warto kupić Assassin's Creed Valhalla? Ja od momentu, kiedy pokazałem grę na swoim Instagramie, że już ją mam, że już dostałem do recenzji, że ogrywam, to dostałem bardzo dużo zapytań. Hej Damian, czy warto kupić Assassina nowego? Oczywiście bardzo wam dziękuję za te pytania. Jest mi zawsze mega miłe, jak ktoś do mnie pisze i zadaje tego typu pytanie, ponieważ ja bardzo chętnie na nie odpowiadam. Tylko uprzedzam, bo to nie jest tak, że ktoś do mnie napisze i napisze tak, tak, warto, kupuj, od razu leć do sklepu i w ogóle się nie zastanawiaj. Ja wtedy popadam w taki dość spory monolog i tam wypisuję się, rozpisuję po prostu plusy, minusy, czy warto, czy nie warto, czy poczekać, czy nie poczekać. No uprzedzam, że tak zawsze ze mną jest. Ja nie lubię udzielać takich suchych odpowiedzi na zasadzie obowiązkowo. Zawsze wolę podeprzeć swoje zdanie jakimiś konkretnymi argumentami. No tak czy inaczej, dziękuję wam za te wiadomości. Mam nadzieję, że komuś w jakiś sposób pomogłem. No i teraz będę starał się pomóc wam wszystkim tym, którzy słuchają. Powiem wam, że ja zrobiłem sobie taki delikatny research. Popatrzyłem sobie w internecie, co na temat Valhalla piszą moi koledzy z branży. Dziennikarze, czy też nie dziennikarze, no osoby, które zajmują się jakby w jakiś sposób zawodowo grami. No i tutaj już wam zadzę na początku, że ja i moja opinia będziemy chyba trochę wyobcowani w tym wszystkim, co się pojawia w sieci, bo... no właśnie, bo co? O tym również na koniec, ale ja będę się trzymał w napięciu, no naprawdę. Nie poznacie mojego pełnego zdania, dopóki nie przesłuchacie całości. Naprawdę, nie chcę tego zdradzać, bo powiem szczerze, trochę się boję tego materiału, dlatego że no wiem, że Assassin's Creed to jest taka seria, która ma bardzo wielu fanów, no i jestem ciekaw, czy to, co powiem, się im spodoba, czy też nie spodoba. Tak więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie od tego, co dla mnie osobiście w grach jest najważniejsze, czyli od wątku fabularnego i głównej postaci. Wątek fabularny w Assassin's Creed Valhalla to no bez wątpienia jeden z największych plusów tej gry. Powiem wam, że jestem po 9 godzinach rozgrywki i no dawno tak ciekawie nie było. Assassin zawsze wyróżniał się historią i można wiele mówić złego na temat tej serii, no ale ten główny wątek fabularny zawsze jakoś tam chwytał i miał sobą coś do zaoferowania graczowi. Tutaj bym się pokusił nawet o stwierdzenie. Ja też od razu zaznaczę, że ja nie mam znajomości całej serii. Ja nie grałem we wszystkie Assassiny. Ja skończyłem na historii Ezio, potem zagrałem w jakieś tam dwa losowe, następnie powróciłem w Originsie, więc nie chcę mówić, że to jest najlepszy w ogóle ze wszystkich. Z tych, które ograłem, o w ten sposób. Z tych, które ograłem, to wydaje mi się, że wątek fabularny zapowiada się na jeden z najlepszych, zaraz po historii Ezio. No i jestem w totalnym szoku, bo się tego nie spodziewałem. Po tym, co zobaczyłem w Originsie i w Odyseju, co jak najbardziej mnie chwyciło, bo gdyby nie chwyciło, to bym do tej serii nie wrócił raczej, jestem w szoku, bo cała historia jest bardzo mroczna. Zacznijmy może od tego, że cała historia jest bardzo mroczna, jest też trochę nieprzewidywalna, a zarazem znamy jej zakończenie w jakiś sposób. Nie będę mówił dlaczego i jak, ale no znamy. Znamy zakończenie jakby tej historii. Czy będziemy mieli na nie wpływ, czy też nie będziemy go mieli? Tego nie wie nikt. To chodzi o taką pewnego rodzaju przepowiednię. Ja uwielbiam, kiedy do fabuły w grze jest włączony ten wątek przepowiedni, ten taki wątek, który sprawia, że jakby idąc od punktu A do punktu Z, jesteśmy w stanie wpływać na to, co dzieje się dookoła nas, ale nie mamy kompletnie żadnego wpływu na to, jak dana historia się skończy. Innymi słowy, to jest taki trochę tragiczny motyw, no bo wiemy, jak coś się skończy, no i tylko i wyłącznie idziemy etapami, które pokazują nam, co do tego zakończenia doprowadziło. Jeżeli faktycznie będzie tak, że nie będziemy mieli żadnego wpływu na owe zakończenie w Assassin's Creed Valhalla, to ja po zakończeniu tej gry przysięgam, wstanę i będę po prostu klaskał dla Ubisoftu, bo to jest coś, czego się od nich nie spodziewałem, tak jak już powiedziałem. To jest coś, co jakby no wykroczyli poza ten schemat, tak? Wykroczyli poza ten schemat, wprowadzili do tej gry taki, że tak powiem, coś takiego fantastycznego. Coś takiego fantastycznego, co naprawdę sprawia, że chcemy dalej poznawać tę historię, że chcemy w nią wejść jeszcze bardziej. Że jakby mając świadomość tego, jakie relacje łączą danych bohaterów na samym początku rozgrywki, kompletnie nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, że do pewnego momentu to takiego, a nie innego dojdzie. No coś wspaniałego. I co ważne, ten wątek fabularny, który jest pokazany w Valhalla, jest też bardzo spójny. Jakby moment, w którym poznajemy głównego bohatera, Eivora. Eivor to jest kobieta, bądź też mężczyzna, bądź też kobieta i mężczyzna naraz. No tam jest, to jest już taka kwestia techniczna, że możemy sobie wybrać płeć, możemy grać właśnie albo kobietą, albo mężczyzną, albo wybrać opcję, że animus decyduje za nas w danej chwili, jakby która cecha jest ważniejsza, ta kobieca czy ta męska. I on wtedy decyduje, kim zagramy. Ja gram mężczyzną Eivorem, bo bardziej mi to pasuje do tych skandynawskich klimatów. Jednak no trochę żałuję, będę może w trakcie rozgrywki sobie zmieniać się na kobietę Eivor, żeby też zobaczyć, jak to się gra. No nie wiem, no na razie jestem po tych 9 godzinach, więc mówię tak po prostu dzielę się z wami pierwszą myślą, jaka mi przychodzi do głowy. No mówię teraz, że tak powiem, to, co mi ślina na język przyniesie. Nie robiłem sobie żadnych większych notatek, bo chciałem, żeby jakby ten podcast wyszedł jak najbardziej naturalnie, żeby to faktycznie było moje pierwsze wrażenie, a nie pierwszy przemyślany opis czy recenzja. Nie, na to przyjdzie jeszcze czas. Na recenzję oczywiście zaproszę was na portal Fundacji Kultury. No i też taki jeszcze zrobimy sobie podcast właśnie, który będzie podsumowaniem mojej przygody z Assassin's Creed Odyssey. Nie wiem, czy osobny, czy po prostu wpleciemy to z jakimś innym tytułem, ale na pewno taki materiał jeszcze pojawi i będzie tutaj dostępny do odsłuchu. Ale wracając już jakby do gry. No mamy tego głównego bohatera Eivora, który jest... No i właśnie, i tu się pojawia pierwszy minus. Jakim bohaterem jest Eivor? On jest dziwny, specyficzny, bardzo wycofany, bardzo wyrachowany, spokojny. W sensie jest kompletnie przeciwieństwem tego, co mogliśmy zobaczyć na przykład w zwiastunach gry, bo tam to był taki wiking z krwi i kości i tam było pokazane, jak on krzyczy: Hutin jest z nami! I on krzyczał i tak wydzierał się w tych zwiastunach. A tutaj no, dostaliśmy takiego, wiecie, no, chłopaka, który ma po prostu wikińską fryzurę, brodę zapuszczoną, pustkę w oczach i żyje tylko i wyłącznie rządzą zemsty i tak naprawdę tylko i wyłącznie tym. No przynajmniej w tych 9 godzinach, już jakby nie zdradzając wam fabuły, on to, co miał zrobić, to on sobie tam zrobił. Ale nie podoba mi się ten, jakby nie podoba mi się w nim ten brak takiego, wiecie, tego ognia po prostu. Czy w oczach, czy w zachowaniu, czy w sposobie wypowiedzi. On jest taki spokojny, on jest taki nijaki. On jakby jest o wiele więcej innych postaci w tej grze, które bardziej się wyróżniają niż on. Na przykład jego brat przybrany. No on to mógłby być główną postacią tam, bo on ma i charakter, i charyzmę, i dodatkowo jest taki właśnie głośny, jest takim prawdziwym wojownikiem, a ten nasz to tak, wiecie, zadmie w ten róg, kiedy robimy jakiś najazd i tyle w nim tego wikinga zobaczyliśmy. Niemniej jednak ja liczę, że ta postać się naprawdę rozwinie. Mam nadzieję, że ten ogień w nim będziemy mieli okazję kiedyś jeszcze zobaczyć. Taki ogień, jak właśnie był widoczny w tych zwiastunach, czy nawet w tych cinematikach. No na razie tego nie ma. Na razie to jest bardzo nudna postać i w porównaniu na przykład z takim Alexiosem czy Kassandrą z poprzedniej odsłony serii, słabo. Bardzo słabo. No jakby to jest postać bez charakteru. On nie jest postacią, którą się zapamięta. Nie jest to postać do zapamiętania po prostu w jakiś tam większy sposób. Niemniej jednak on pasuje do tej historii w jakiś tam sposób, muszę przyznać, bo no, jakby, ach, nie chcę spoilerować, jego przeszłość mogła spowodować, że on się taki stał. Ale właśnie to jest trochę słabe, bo no, tu wam akurat mogę powiedzieć, że ten właśnie wątek zemsty wprowadzony, to jest jego taki koń pociągowy, który go gdzieś tam do przodu pcha. No ale wiecie, jeżeli zemsta jest świeża, jeżeli to jest świeża rana, z której jeszcze, że tak powiem, krew się wylewa, to wiele może się zdarzyć. Bohater może stwierdzić, a kurczę, jednak mi to nie jest potrzebne do jakby spokoju, tak, uzyskania. Albo wręcz przeciwnie, może naprawdę poświęcić wszystko, żeby tylko się zemścić i zrobić wszystko, żeby postawić na swoim. No ale jak już lata mijają, no to wiadomo, że pewne rany się goją, no ale tyle lat w sobie trzymać złość i naprawdę podejmować każdą decyzję tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co było kiedyś. To trzeba być naprawdę bardzo zawziętym. No niemniej jednak, tak jak powiedziałem, on do tego wszystkiego, co tam się dzieje, pasuje. Mam nadzieję, że się rozwinie i liczę ogromnie na to, że to się zmieni. Zobaczymy. Ja jestem teraz na etapie gry, gdzie już właśnie dopłynąłem do Anglii. Już jestem na terenach angielskich, no i teraz tam zacznę łupić i plądrować. No bo tak się dalej toczy gra. Ile tam jeszcze z tego zobaczymy, jak ta fabuła dalej się potoczy, co tam się wydarzy, nie mam zielonego pojęcia, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo tak jak powiedziałem, wiemy, jak ta historia się skończy, ale nie wiemy, co do tego końca doprowadzi, więc no, to mnie trzyma przy tej grze i bez wątpienia będę chciał dowiedzieć się, co będzie działo się dalej. Co w ogóle jeszcze ekstra, jeżeli chodzi o ten wątek fabularny, to wprowadzenie asasinów właśnie do niego. No to był po prostu totalny sztos. Nie zdradzę wam tego, w jaki sposób to zostało wprowadzone, ale z perspektywy tych ostatnich trzech części, gdzie ten właśnie wątek tego zakonu był tak bardziej gdzieś z tyłu, tak? Jakby no my bardziej była kreowana postać i wszystko, co się dzieje dookoła w tej mitologii, prawda? Egipt, starożytna Grecja, teraz mamy kraje skandynawskie. No, tutaj został tak bardzo mocno znowu wyciągnięty na pierwszy szereg i wow, naprawdę wow, no mi szczena opadła, ja śmiałem się do telewizora, bo to w taki, a nie inny sposób zostało wprowadzone, super, naprawdę super, bo to pokazuje, że jednak mimo tego, że trochę od tego odeszli, to jednak do tego wrócili i dobrze, ja jestem zwolennikiem tego, ponieważ no, na tym ta seria się opierała, więc jeżeli dalej chcemy ciągnąć, że to jest Assassin's Creed Valhalla, a nie po prostu Valhalla, to idźmy w to. Idźmy w to i tyle. A, no jeszcze jest ten wątek Animusa nieszczęsnego. Tego to ja już nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo nie wiem, o co tam chodzi. Naprawdę, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja specjalnie jeszcze przed dzisiejszym naszym spotkaniem wziąłem i przejrzałem pliki na komputerze tamtej bohaterki, żeby, nie wiem, może znaleźć sobie jakiś punkt zaczepienia, ale ja naprawdę nie wiem. No jak zwykle oni próbują ratować świat przed tymi templariuszami, ale co ci templariusze chcą zrobić, co temu światu zagraża, nie mam pojęcia. I raczej się tego nie dowiem. Czy mnie to interesuje? Nie. Kompletnie. Ten wątek jest dla mnie już zbyteczny. On jest tam niepotrzebny. On może wprowadza do gry coś innego, ale czy zmienia nasze podejście do niej? No nie, no my, no ja przynajmniej mam tak, że jak pojawiają się te wątki animusowe, no i tam wchodzą te dziewczyny i ten gościu, to ja chcę to szybko skończyć, jak najszybciej się tylko da, żeby wrócić tam do tego świata fantastycznego i tam sobie działać, a nie łazić w jakiejś dziurze zabitej dechami i nie wiem, i udawać, że ratuje świat. Mm-mm. Tam świata nie ratuje, ja wolę ratować ten fantastyczny, niech on się tam kręci i dzieje, a ten współczesny, no to niech on sobie tam gdzieś, o, tak z tyłu będzie. No, więcej tutaj nie będę już mówił, bo jak się jeszcze rozgadam, to zaraz wam coś zdradzę, a tego bardzo nie chcę, bo naprawdę wychodzę z założenia, że to jest historia, którą trzeba poznać na swój sposób, jakby samemu sobie wyrobić zdanie, no a przy okazji też zinterpretować to. No bo wiecie, ja miałem taką, a nie inną interpretację tej przepowiedni, a może któryś z was będzie miało inną. Inaczej to ktoś odczyta, więc no to jest naprawdę świetne. Zaraz sobie jeszcze powiemy trochę o właśnie drugoplanowych bohaterach. Ale tak pokrótce, bo jeszcze ich zbyt wielu nie poznałem, ale mam nadzieję, że poznam. Liczę, że tam się pojawi wiele różnych ciekawych postaci. Bohaterowie poboczni. No jak już powiedziałem, oni są o wiele bardziej ciekawi niż sam główny bohater, co jest trochę smutne. No bo tak jak powiedziałem dosłownie przed chwilą, ten na przykład właśnie brat głównego bohatera, on to śmiało mógłby być właśnie tą postacią pierwszoplanową. Ja bym się nawet nie obraził, gdyby on faktycznie nią był. Bo on jest kompletnie inny. On ma sobą coś do zaoferowania. On jakieś takie ma, wiecie, jak się po prostu na niego patrzy i widzi, w jaki sposób on się zachowuje, to się ma wrażenie, że ta postać została stworzona z pomysłem. Ona została stworzona, wykreowana, napisana tak, aby trzymała się jakiegoś, że tak powiem, stanowiska. Jeżeli chodzi o swoje zdanie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postępuje. A ten nasz, no tam niby mamy jakiś wpływ na to, co on robi. Czy to będzie miało finalnie wpływ na zakończenie, nie wiem. Więc możemy go jakoś tam sami kreować, ale no nawet jak kreujemy sami postać, to ona nie może być takim drewnem po prostu. Ona musi też coś do tej historii wnosić, a nie być tylko i wyłącznie takim, wiecie, manekinem, takim pojemnikiem na nas. Tak jakbyśmy się wcielali, no nie wiem, w... No, załóżmy, stworzoną przez nas postać w jakiejś grze, w takim typowym RPG-u. No to też i nadajemy jakieś cechy od samego początku, prawda? No a tutaj ten główny bohater jest nich pozbawiony, więc no, co daje właśnie dobre pole do popisu tym pobocznym. Tak jak powiedziałem, ten brat się wyróżnia, wyróżniają się właśnie ci dwaj asasinowie, których spotkamy na swojej drodze. Nie powiem w jaki sposób i jak, ale są tam. No i oni takiej trochę pikanterii dodają do tej fabuły. No bo my wiemy, wiecie, no my wiemy, kim oni są, tak? Eivor nie wie, do czego są zdolni, kim są, co robią, no my to wiemy. Więc no, powoli jestem ciekaw, jak będą właśnie odkrywać te karty i pokazywać siebie takich prawdziwych, nie jako takich stanowanych ludzi z tego innego świata, tylko jako tych takich, wiecie, morderców po prostu, no bo to są jednak mimo wszystko mordercy. Mamy też takich właśnie bohaterów, którzy należą do naszej całej tam bandy, brygady, która z nami wyrusza na te rajdy i tam podbija poszczególne ziemie. To jest taki super w ogóle tryb, że w momencie, kiedy na przykład płyniemy naszym statkiem, drakarem wikińskim, no to możemy podbić do jakiejś wyspy, no i zrobić najazd, tak? No i wtedy tam róg zadmie i fru, do przodu lecimy, żeby zdobyć skarby danej lokacji. Ich poznajemy też jakby normalnie z przydomków, z imion i nawiązujemy z nimi jakąś tam relację. To jest naprawdę super, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie właśnie więzy łączą tę drużynę całą. Jak oni są ze sobą wszyscy blisko. Jak im wszystkim na sobie nawzajem zależy. Ja wam tutaj nie będę podawał konkretnych postaci, bo ja jeszcze ich na tak, no ich tak po prostu dobrze nie poznałem, więc nie chcę nic przekręcić, nie chcę wyciągnąć zbyt pochopnych wniosków. No ale mimo wszystko naprawdę podoba mi się sposób, w jaki te postacie drugoplanowe są tam przedstawione. No tak jak powiedziałem, dużo możemy Ubisoftowi zarzucić, ale jeżeli chodzi o kreowanie świata, bohaterów, to naprawdę mają świetnych ludzi od tego. No po prostu świetnych scenopisarzy, którzy siedzą i tam główkują, jak daną historię poprowadzić. Na razie to jest ogromny plus tej gry. I mam nadzieję, że do samego końca będę po prostu siedział i chciał poznawać tych ludzi, ten świat, bo no, w sumie prawdopodobieństwo tego, że tak nie będzie, jest małe. Jakby no, w jaką odsłonę Assassina bym nie grał, to jednak to był zawsze taki dość ciekawy element tych wszystkich gier, bo tam technicznie może tam nie zawsze się coś podobało, nie zawsze dawali radę, ale jeżeli chodzi o historię i bohaterów, to zawsze było naprawdę idealnie po prostu. Tak więc brawo. Brawo dla całego studia. Ale się miło zrobiło, co? Aj. No. To przejdźmy teraz może do tych rzeczy, które już takie miłe nie będą. Tak jak powiedziałem, gra ma dużo plusów i nie ma co na ten temat dyskutować. Ale niestety ma też bardzo, bardzo dużo minusów. I teraz do nich sobie też powoli przejdziemy. Nie tylko do nich, bo porozmawiamy sobie o tym właśnie, jak jest wykreowany cały świat, co w nim możemy znaleźć, co jest w nim fajne, czy nie fajne, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. No i tam właśnie też poruszymy sobie temat tego, co mi się w tej grze nie podoba. Jaki jest ten świat, w który się przenosimy, rozpoczynając swoją przygodę z Valhallą? Jest na pewno niezwykle klimatyczny. I to trzeba powiedzieć brawo, brawo, bo naprawdę czuć po prostu ten klimat nordycki na każdym kroku, od samego początku. Też nie za długo, bo potem jakby uciekamy z tych krajów skandynawskich i przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Jak tam będzie? Jeszcze nie do końca wiem, ale już mi się podobają niektóre elementy, jak na przykład właśnie kościoły, tam zajmujemy się ich plądrowaniem. No, pokazuje to ciekawie, jak bardzo historia jest dziwna. W sensie, że dla nas kościół jest takim miejscem kultu, miejscem, gdzie możemy pójść i spędzić trochę czasu sami ze sobą, bądź też z Bogiem. A wtedy to były po prostu takie, wiecie, miejsca, gdzie się szło, żeby zarobić. No, był jakby, jak napadali wikingowie na klasztor dany, czy kościół, no to robili to tylko i wyłącznie po to, żeby wynieść stamtąd kosztowności. No, wiecie, to jest taki ciekawy po prostu wątek historyczny też w tym wszystkim, no bo historii w tym Assassinie trochę jest. Ja nie jestem historykiem, ja nie jestem znawcą historii, więc ja też nie chcę tutaj mówić, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Nie wiem, jakieś tam postaci historyczne ponoć się pojawiają w grze. Jakiś to tam zarys taki ma zgodny z tym, co było kiedyś. Jak bardzo? No nie wiem, no nie chcę tutaj wysuwać zbyt pochopnych wniosków. Jeżeli ktoś się zna na tym lepiej, no to śmiało dajcie znać w komentarzu. Ja też się czegoś na pewno bardzo chętnie dowiem, no bo takiej wiedzy nie posiadam. No niemniej jednak, jak zajrzymy sobie do opisów każdej z postaci, bo takie są dostępne, to możemy tam sobie poczytać o tych wszystkich bohaterach i danych miejscach i one faktycznie jakiś tam zarys historyczny nam rysują, więc no coś, taki fajny dodatek, no bo jednak mimo wszystko w tych poprzednich częściach jakby z tej nowej serii Assassinów historia miała jakieś w tym znaczenie. Tak jak na przykład w Odyseju mieliśmy walkę Spartiatów z Ateńczykami, to tak tutaj właśnie mamy na przykład właśnie ten najazd wikingów na Anglię. No i to jest jakby najbardziej na plus. Graficznie gra prezentuje się... No ja powiem, że średnio, bo też nie mam nie wiadomo jak wybitnego telewizora i nie mam włączonego HDR-u w chwili obecnej, więc zapewne zakładam, że jak ktoś włączy sobie HDR i ma dobry telewizor, to na pewno wygląda to inaczej niż u mnie. No ale tak czy siak, no to jest taka kalka z Odyseja. Tam jakby mimo tych wielkich zapowiedzi, że będą jakieś no po prostu cuda na kiju, to tego nie ma. Ta gra tak naprawdę niczym się nie różni od tych dwóch poprzednich, które mieliśmy graficznie. No nic, no to jest po prostu kalka. Nawet modele postaci, które są takie same. Przykładowo żona tego brata Ivora wygląda identycznie jak Cassandra. No trochę wstyd. Tak nie powinno być, bo jeżeli tworzymy tytuł nowy, to wykorzystywać te same modele postaci przez ostatnie 6 lat, no trochę czasu upłynęło. No wypadałoby zrobić coś nowego. Budowa świata, moi drodzy. Budowa świata... Originsowi zarzucało się, że świat jest mały, trochę pustawy, a w momentach niektórych aż zbyt przepełniony jakimiś elementami rozgrywki i jakimiś zadaniami pobocznymi. Odysei za to zarzucało się, że świat jest ogromny i pusty, że tam nie ma nic, że to można łazić, nic się tam ciekawego nie znajdzie. Ja tak nie uważałem. W sensie, no, przechodziłem między tymi miastami, no i tam w miastach dużo się działo. No wiadomo, że na jakichś tam polach to tam nic nie było, no ale w miastach faktycznie tych zdań trochę było i tam można było spotkać ciekawych jakichś bohaterów. Valhalla. No ja do tej Anglii przybyłem, już tam widzę, że trochę tych elementów jest więcej, ale w tych krajach skandynawskich to śnieg, lód, nic więcej. Strasznie tam było pusto. Powiem wam, że się wspinałem po jakichś górach, o czym też sobie zaraz powiemy, jak w ogóle taka wspinaczka wygląda. I no... poza śniegiem i jakimiś ładnymi widokami, to tam nic nie widziałem. Nawet jakiegoś jelenia do ustrzelenia. Czy nie wiem, królika, wilka, czegokolwiek. A nawet było zadanie, że trzeba tam znaleźć jelenie i wiecie, no ale to gdzie ja mam te jelenie znaleźć? No przecież nie obejdę całej mapy dookoła, żeby tylko znaleźć trzy jelenie, bo to jest zadanie poboczne, zaznaczam. Ja lubię je wykonywać, ale no już bez przesady. Jakby mam też ciekawsze rzeczy do roboty niż łażenie po śniegu bohaterem i patrzenie, jak jest wszystko dookoła białe. No jest, na razie było pusto, zobaczymy jak będzie w tej Anglii, tam jak mówię, widzę, że jest troszeczkę pełniej, więc bardzo mnie to cieszy. No więc wydaje mi się, że potencjał jest, wiem, że ten świat jest troszeczkę mniejszy niż ten w Odysei, więc jeżeli jest dobrze zapełniony wszystkimi zdaniami pobocznymi, no to super. Co jest moim zdaniem minusem, no o tym mówili twórcy, że tak będzie, nie mamy wpisywanych zadań pobocznych do dziennika zadań. Ja gram na tych ustawieniach domyślnych, w sensie gram bez mapy, gram tylko na takim małym kompasie, bo tak chciałem, żeby faktycznie ten świat poznawać jak najlepiej. Tym bardziej, że taka opcja jest zalecana, żeby właśnie wejść w tę historię i tam się nie przejmować, co tam się na ekranie pojawia. No ale te zadania poboczne jakoś tam oznaczone być powinny. A no nie wszystkie są. Jeszcze kompasem, na kompasie tak, ale już w liście zadań nie. Nie podoba mi się to bardzo, bo no to trochę zaburza to, co mamy zrobić. W sensie, ja bym sobie chciał przeczytać na przykład opis zadania, zobaczyć, co muszę zrobić, dowiedzieć się, jakby poznać po prostu to, co muszę zrobić, a nie jestem w stanie tego wykonać, bo takich opisów po prostu nie stworzono. No i jeżeli chodzi o to, jak my ten świat poznajemy, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje. Wpływu nie mamy tak naprawdę żadnego. Ten świat sobie jest, on sobie troszeczkę żyje swoim takim życiem. Tam możemy wykonywać zadania poboczne, możemy grać w jakieś kości, możemy brać udział w zawodach w piciu. No i tyle. Ale, jest jedno ale, jeżeli chodzi o to. Bo tutaj sobie teraz przejdziemy do tematu rozgrywki. W sposób, w jaki nasz bohater się wspina, no to woła o pomstę do nieba, ponieważ palce mu wchodzą pod skały, nawet zrobiłem sobie specjalnie zdjęcie. No bo jak się wspinamy po takiej wielkiej górze, to nie mamy żadnego, wiecie, zaczepienia, żadnego czekana, czy czegokolwiek innego. Mamy tylko dwie ręce i dwie nogi. To nam wystarczy, żeby wejść na jakąś bardzo wysoką górę, po tak naprawdę kompletnie płaskiej powierzchni. No i tyle. No to wygląda dość komicznie. No ja wiem, że to jest jakieś tam ułatwienie i spoko, no ale wiecie. No to po prostu trochę mnie bawi, bo to wydaje mi się, że to już jest kwestia po prostu jakiegoś tam niedopatrzenia, niedopracowania. No nie przy takim tytule, to jest tytuł AAA. No, to jest 3 razy A, moi drodzy. I tam po prostu wszystko powinno być pięknie dopięte na ostatni guzik. Ale na ten guzik jeszcze nie jest dopięte. Mimika twarzy. No plastusie. Straszne plastusie. Ja się trochę śmieję, że w momentach niektórych to ci bohaterowie wyglądają jak, wiecie, Simy z gry Sims 4. No po prostu jak się patrzy na sposób, w jaki oni mówią, no to tak jakby, wiecie, takie kłapanie jadaczką bez ładu i składu. No to przeszkadza, bo jednak jeżeli popatrzymy sobie na przykład na inne gry, które wyszły w tym roku, no to jest to przykre, że tego kalibru tytuł nie ma dobrze wypracowanej mimiki, jeżeli chodzi o bohaterów. No ale może to jest kwestia jeszcze jakiejś łatki, jakiejś aktualizacji, tak więc no zobaczymy, powrócimy na pewno do tematu w podsumowaniu za te, nie wiem, 2 tygodnie, kiedy już zakończę swoją przygodę z Valhallą. Może jakaś aktualizacja się pojawi i to poprawi. No i największa bolączka tej gry, moim zdaniem, i to mnie akurat bardzo boli, to jest system walki. Oczekiwałem bardzo dużo od tego, a dostałem bardzo mało, bo z perspektywy tego, jak tytuł był reklamowany, no to ten system walki miał być naprawdę dopracowany do perfekcji. To miało być pięknie, realistycznie i cudownie, a zarazem tak bardzo efekciarsko. No i efekciarsko to może trochę jest, ale tak tylko troszeczkę. Ja na przykład nie czerpię z tych scen walki żadnej przyjemności. No tam może trochę dla mnie takie bardziej łapiące za oko są te momenty wykończenia przeciwnika, takie trochę a la cutscenki w trakcie pojedynku, sceny kończące, ale tam nic innego ciekawego nie ma. No nasz bohater, jak i zresztą inni bohaterowie również, macha tym toporem, czy jakimś innym orężem, no jakby to było z, nie wiem, z gumy, z plastiku. No wymachy to, no szok. To wiecie, co mi się z tym to się skojarzyło? Z takimi grami w stylu anime, z takimi japońskimi produkcjami, gdzie oni po prostu wymachują tymi wielkimi mieczami na wszystkie strony, jest tam po prostu, wiecie, szał, ciał i w ogóle bardzo dużo się dzieje. No to tak troszeczkę tutaj jest. My tym naszym orężem no machamy na wszystkie strony świata dosłownie i no nie wiem, tak chyba nie walczyli nigdy, że takie wymachy, rozmachy, rzuty, przerzuty. O, to mi się strasznie kojarzy z systemem walki w grze Kingdom Hearts. Tylko brakuje jeszcze takich wyskoków do góry. Jakby tam jeszcze dali wyskoki do góry i wybijanie tych przeciwników w powietrze, a nie tylko pół metra do przodu przed siebie, To już byłoby po prostu tak. To już byłoby 100% Japonia. A ma być Skandynawia. I miało być troszeczkę realistycznie. A nie wyszło. I to jest przykre, bo ja na przykład bardzo zawsze ceniłem pojedynki w Assassinie. W Odyseju było... To był parkour. W Odysei to był po prostu parkour. Tam się skakało, przewracało, dźgało, naskakiwało, odwracało. Tam się po prostu z tym mieczem tańczyło. Ale to był, wiecie, taki taniec z mieczem. Wiecie, no coś na tej zasadzie. A tutaj to ja mam takie wrażenie, jakbyśmy taki baletnicy dali taki topór i mówili walcz. Prima balerina teraz będzie walczyć. I tak się prezentuje główny bohater i wszyscy inni pozostali. No nie podoba mi się to. To jest oczywiście moje i tylko wyłącznie moje zdanie, moja opinia, ale tak jak zawsze w wielu grach naprawdę starałem się do perfekcji wykonywać pewnego rodzaju takie zadania właśnie związane z walką, tak, no tutaj może to być dla mnie naprawdę spora bolączka, bo mi to nie sprawia frajdy. A to są takie momenty w grze, gdzie ta frajda powinna być. Oczywiście nie mówię, że tutaj ma być frajda jakaś z zabijania kogoś, bo to nie o to chodzi, ale z samych takich, wiecie, efektów pojedynków. Z samego tego pojedynku wyzywamy naszego przeciwnika, walczymy z nim i coś czujemy, tak? A tutaj ja czuję niesmak. No nawet są takie, wiecie, walki z tymi bossami, semibossami. To też jak, no naprawdę z takich bardzo mocnych japońskich gier, no. Ale dla dzieci bardziej, nie dla dorosłych. Tylko właśnie bardziej dla dzieci. To jest przykre. No mi jest z tego powodu przykro, bo ja właśnie od tego oczekiwałem bardzo dużo. Zresztą bardzo dużo by też mogli tam zrobić. Wiele pracy by nie trzeba było. Wystarczyłoby trochę tą taką właśnie efekciarskość tego wszystkiego zmniejszyć i postawić na ten realizm. A mogłoby być naprawdę wiele ciekawiej. Zobaczcie, jak było w Wiedźminie. Zobaczcie, jak było w grze Kingdom Come. Zobaczcie, jak było w grze Ghost of Tsushima. Tam też posługiwaliśmy się bronią białą. I jakie były te pojedynki, no, ciary momentami, prawda? A tutaj, no, na pewno tych ciarów nie będzie. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o plusy i minusy. Zaraz sobie jeszcze wszystko ładnie podsumujemy i się pożegnamy. Tak ładnie powiem, podsumowując. Czy warto było czekać na nowego Assassina? Tak. Wydaje mi się, że tak. Mimo wszystko to są takie gry, od których, bądźmy szczerzy, nie wymagamy zbyt wiele. Liczymy, że będą po prostu fajną odskocznią od rzeczywistości i będziemy mogli z nimi miło spędzić czas. Więc tak, jak najbardziej ta gra to gwarantuje. Czy polecam wam kupić Assassina? Jeżeli jesteście fanami serii, to tak. Jeżeli szukacie dobrej gry na listopadowe i grudniowe wieczory, to też. Jeżeli oczekujecie od gry naprawdę czegoś wspaniałego i gracie w same takie perełki ze świata gier, to nie. Ponieważ ta gra wam tego nie zagwarantuje. No bo tam tego nie ma. Dla historii warto, dla przeżyć warto, dla całości może niekoniecznie. Jednak dla samej historii tak. No ja zawsze powtarzam, że to są dla mnie najważniejsze elementy w grze i tutaj Ubisoft nie zawiodło. Nie zawiodło, stworzyło naprawdę ciekawy świat, ciekawe postacie oraz ciekawą historię. Jak to się wszystko skończy? Czy faktycznie jak już przejdę całą grę, będę myślał w ten sam sposób? Nie wiem. Przekonamy się za 2 tygodnie. Na chwilę obecną mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że tak, polecam. Mimo, że to jest kolejna kalka, mimo, że to jest wszystko nadal takie samo, to są to gry, które no, po prostu warto znać, warto w nie zagrać. No, Assassin to jest pewnego rodzaju historia gier wideo. No, one są już na tym rynku od tylu lat. Cały czas nowe, cały czas takie same, ale jednak coś w sobie mają, skoro wszyscy je kupują. Więc może to jest jakiś trop. Może po prostu to jest lepsze, tylko ja jestem taki bardzo marudny i wymagający. No nie wiem, na to sobie musicie już sami odpowiedzieć, ocenić to, co wam powiedziałem, jakie jest moje zdanie na ten temat, no i jakby stwierdzić, czy się z mną zgadzacie, czy nie. Jak tak, no to śmiało zostawcie komentarz. Jak nie, też zostawcie komentarz, jeżeli oczywiście słuchacie na YouTubie. Jeżeli nie, no to śmiało możecie do mnie napisać na Instagramie czy Facebooku. Gra podpada. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Ubisoft Polska za kod do recenzji. Co prawda to nie była jeszcze recenzja, to na razie było takie pierwsze wrażenie. Recenzja jak najbardziej się, moi drodzy, jeszcze pojawi. Będzie dostępna na portalu Fundacji Kultury. Tam będziecie mogli ją znaleźć, ale to tak myślę, że potrzebuję około 2 tygodni, żeby się z nią uporać, bo jednak wolałbym ten przynajmniej główny wątek fabularny ukończyć w 100%, żeby faktycznie móc ocenić całą grę. Poza tym miałem trochę taką zasadę, że jak już pisać, tym bardziej o takich dużych tytułach, to lubię pisać długo, no tak już powyżej tych 1000 słów, mocno powyżej 1000 słów, no a żeby pisać już takie dłuższe teksty, to trzeba mieć materiał. A na przykład z perspektywy teraz tego, co ograłem, no to nie byłbym w stanie, myślę, takim naprawdę bardzo obiektywnym okiem ocenić tego, a chciałbym to zrobić, bo wydaje mi się, że recenzje takie właśnie powinny być, moi drodzy. No ale to oczywiście tylko i wyłącznie znowu moje zdanie na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać, koniecznie będzie mi ogromnie miło. A! Jeszcze bardzo Was proszę i zachęcam, polecam, nasz kolega z Instagrama, Bartek, którego znacie pod pseudonimem Bonguś, bierze udział w konkursie, gdzie może, że tak powiem, wygrać, no w sumie tak, no może wygrać i zostać częścią ekipy Roka, Jarok, tak więc wrzucam Wam tutaj link w opisie, wchodzimy, zjeżdżamy sobie troszeczkę na dół, wybieramy właśnie w tym okienku, gdzie są wypisani poszczególni streamerzy, okienko Bonguś, zostawiamy swój głos, zapisujemy go, no i miejmy nadzieję, że Bartkowi się uda. Ja mocno trzymam kciuki. No i co? Powodzenia. Wam dziękuję i do usłyszenia.